Magazyn Pozytywne Zacisze, czerwiec 2010.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie, niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie.
Delta, Chicago, Texas, West Coast i British Blues, nie zapominając o bluesie polskim. Zapraszam na skrzyżowanie bluesowych dróg.
Eric Clapton, please, vocal.
W każdą środę o 21:00 w Radiu Wnet Zbyszek Jędrzejczyk.
Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie. Skrzyżowanie dróg, niewątpliwie krzyżują się te drogi bardzo różnie i bardzo ciekawie to wygląda. W sierpniu mija 5 lat, odkąd tworzę audycje, odkąd tworzę podcasty. Droga dosyć długa, bo najpierw powstał magazyn Pozytywne Zacisze. Cały czas możecie wszystkich odcinków wysłuchać na stronie pozytywnezacisze.pl. Później tworzyłem takie audycje dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. One też są cały czas dostępne do przesłuchania. Duży okres prowadziłem audycję, która nazywała się Mój Odtwarzacz. Na razie została zawieszona, no powiedzmy, że na okres wakacji. Tygodniowy przegląd polskich podcastów też tworzyłem dość długo i wszystko takie przygody, również Bratanek Ikara, w którym to podcaście opisywałem swoją przygodę ze Stanami Zjednoczonymi i z lataniem samolotem. Jeśli ktoś ma ochotę, też może posłuchać. Sporo dodatków zostało zamieszczonych. Radio Warszawa Zacisze powstało też jako podcast. No naprawdę sporo się wydarzyło w ciągu tych 5 lat, ale ja nie będę jakoś specjalnie podsumowywał. Dużo się nadal dzieje i od tego roku w Radiu Wnet prowadzę audycję, która nazywa się Otwarte Studio. I to mnie najbardziej w tej chwili pochłania i zajmuje jak gdyby cały mój czas, który poświęciłem do tej pory na produkowanie takich audycji. Także zapraszam gorąco. One też są umieszczane częściowo w podcastach. Na stronie radiownet.pl odnajdźcie Otwarte Studio, taką audycję. Tam będziecie mogli posłuchać, zobaczyć, co się dzieje. Audycja jest na żywo w Radiu Wnet. To jest internetowe radio właśnie na stronie www.radiownet.pl. W czwartki od 9 do 12 możecie słuchać na żywo, możecie porozmawiać przez Skype'a ze mną, zadzwonić do audycji. Znajdziecie wszystkie szczegóły oczywiście na tej stronie. W Radiu Wnet. Radio Wnet to taki bardzo ciekawy pomysł na społecznościowe radio. Ja właściwie mówię, że to jest radio publiczne i dlatego myślę, że warto się zaangażować, warto spróbować tej przygody właśnie z Radiem Wnet, zwłaszcza, że antena jest otwarta dla wszystkich, tak zwana wolna antena Radia Wnet. I dlatego ja też tam się znalazłem i też korzystam z tych możliwości, które tworzy właśnie Radio Wnet. Dla wszystkich podcasterów, dla wszystkich chcących uczestniczyć i tworzyć to zupełnie nowe radio publiczne. Ostatnio zacząłem o nim mówić jako o polskim radiu Wnet. I tak myślę, że to przez jakiś czas będzie w mojej głowie silnie dosyć siedziało. No i właśnie dzisiejsza audycja również jest o radiu publicznym, bo dzięki temu, że trafiłem do Radia Wnet, spotkałem całą masę fantastycznych ludzi, też zarażonych pasją do radia. I między innymi spotkałem Zbyszka Jędrzejczyka, który wrócił do Polski ze Stanów po bardzo długiej nieobecności i tej audycji właśnie za chwilkę będziecie mogli wysłuchać tej rozmowy mojej ze Zbyszkiem, a rozmawialiśmy na temat radia publicznego. Zapraszam gorąco. Zbyszku, zaprosiłem cię do mikrofonu, ponieważ słyszałem twoją rozmowę z dziewczynami tutaj w Radiu Wnet na temat radia publicznego w Stanach Zjednoczonych. Powiem ci szczerze, że mnie bardzo zainteresowała ta rozmowa i twoja wypowiedź, bo twoja znajomość tego radia jest dosyć duża. Na ogół jak człowiek gdzieś tam pracuje, to wie tylko swoje okolice tej swojej pracy. Natomiast ty znasz całą strukturę i dlatego zaprosiłem cię do radia. Znaczy do mikrofonu, żeby się opowiedział o tym, jak to wygląda. Bo u nas radio publiczne nazywa się, no jest to troszkę pomylenie pojęć, prawda? Bo radio publiczne w Polsce jest finansowane tylko z pieniędzy publicznych, natomiast zarządzane jest zupełnie nie przez tych ludzi, którzy finansują to radio w każdym razie. A z tego, co mówiłeś, to w Stanach widać jest to postawione na nogach, nie na głowie, tak jak u nas.
To znaczy, rzeczywiście pojęcie radia publicznego jest zupełnie inne. Znaczy, rozumienie tego pojęcia jest zupełnie inne niż tutaj. I to nawet już nie chodzi o zarządzanie, ale nawet na właśnie te pieniądze, o których mówisz, to też jest troszeczkę inaczej. Bo u nas pieniądze publiczne to też nie zawsze dokładnie wiadomo, skąd one są, gdzie one są i czyje one są. No mniej więcej wiadomo, ale tak z grubsza. Natomiast tam jest to ustawione w ten sposób, że radio publiczne, zresztą nie tylko radio, bo są też i stacje publiczne, stacje telewizyjne publiczne. To się tak nazywa tylko i wyłącznie dlatego, że są one utrzymywane w jakimś tam procencie, no to sobie będziemy mówić w jakim, bo to się zresztą zmienia, przez słuchaczy lub przez widzów. Krótko. Dwa razy w roku robi się tak zwany fan drive. To się różnie nazywa. U nas się nazywa Radiothon. Czyli dwa razy w roku, na wiosnę i na jesieni, około 10 dni, audycje są niejako, nie można powiedzieć zawieszone, bo one trwają i idą, ale składają się w 90% z gadania, z próśb o datki, no krótko rzecz biorąc. Czyli jak to mówi mój kolega, z żebrania.
No tak, bo radio takie nie może używać reklam, prawda? To więc, chyba jest zastrzeżenie jakieś.
Tak, no bo to jest tak zwane non-profit organization wtedy. Nie ma żadnych reklam i to było założenie w ogóle powstania tego radio. Powstało w 71 roku, to konkretnie radio, w którym ja pracowałem przez wiele, wiele lat i takie było założenie, żeby nie dawać reklam, bo tej Coca-Coli już jest dosyć i tego wszystkiego. I trzeba robić rzeczy. Poza tym kontrola, no ja nie chciałbym używać słowa cenzura, ale jakaś tam taka kontrola powiedzmy właścicieli stacji czy konsorcjum, które posiada stację i tak dalej, no to po prostu nie interesowało nikogo. Chcieli robić swoje rzeczy, swoje punkty widzenia prezentować, nie zawsze konkretnie, koniecznie zgodne z oficjalną linią jakąś tam przyjętą. Takie, no krótko rzecz biorąc, dosyć demokratyczne nieraz bardzo poglądy i spostrzeżenia i komentarze i tak dalej. Więc później oczywiście weszło mnóstwo muzyki. Muzyka zdominowała stację w końcu, ale to właśnie polegało na tym, że może właśnie jeszcze o tym finansowaniu skończę, bo to żeśmy zaczęli od tego, że tak jak mówię, 10 dni, razem 20 dni w roku zbieraliśmy pieniążki. Ludzie po prostu dzwonią, wiesz, puszczasz muzykę, jakąś atrakcyjną, wiesz, tego, mówisz, że tu my mamy takie wydatki, takie, normalnie jak do kolegi, słuchaj, potrzebuję na buty, bo mi się podarły. I ludzie dzwonią i płacą. Koniec, kropka. Cała filozofia. W ciągu jednego takiego radiotonu potrafiliśmy zebrać, to myśmy byli w Salt Lake City, to jest dosyć takie community, wiesz, no, specyficzne dosyć, to nie jest ani żadna gigantyczna metropolia, ani nic. Takie sobie miasto średniej wielkości. No, myśmy potrafili zebrać 200 tysięcy dolarów. I to w zupełności wystarczyło na prowadzenie stacji przez pół roku do następnego radiotonu, który był na jesieni. I tyle, i koniec. Kiedyś w 70-tych latach, 80-tych to były dosyć duże dotacje rządowe dla tego typu stacji. Później coraz mniej, coraz większe cięcia, to taki kryzys, a to taki problem, a to takie cięcia. Także w sumie, jak ja odchodziłem z radia półtora roku temu, szykując przeprowadzkę, to myślę, że więcej niż 20% to nie było dotacji rządowych. Myślę, że 80% to musieliśmy zebrać, żeby ciągnąć. Studio nie było małe, to był wolnostojący budynek, który radio kupiło sobie w pewnym momencie. Tam urządziliśmy wszystkie studia, były trzy studia, było studio do grania żywej muzyki z tą taką klasyczną szybą i z tym wszystkim. Trzy różne studia, znaczy dwa produkcyjne, jedno na antenę, które szło w badawcze. Sprzęt oczywiście bardzo dobrej klasy, wszystko tego. Także to miało ręce i nogi. To niby się nazywało stacja publiczna, a to każdy tak z przymrużeniem, a okej, okay, to takie radio, jak na uczelni. No, mamy porządne radio.
A jak oceniasz, czy to radio w tym momencie, w którym odchodziłeś, czy ono jak gdyby coraz gorzej mu się wiodło, czy coraz lepiej, czy było tak stabilne?
Śmiesznie trochę, bo jak ja odchodziłem, to w ogóle rewolucja była w radiu całkowita. Mianowicie dyrektor, która prowadziła to radio od lat, już tam, no po prostu tam zaczęło chodzić, no jak zwykle zawsze wszędzie, pomimo wszystkich szczerych chęci, ideologii i tak dalej, zawsze, no chodzi o jakieś tam fundusze, finanse i tam sobie kombinowali, bo zarząd radia był bardzo mały, był kilka osób, a reszta to byli wolontariusze, którzy tam się wzięli 24 godziny na 6-7 dni. I oni urządzili, że po prostu jest już za... Znaczy, to trudno powiedzieć, że radio nie zarabia, ale że traci słuchaczy takich, którzy później w czasie radiotonu mogliby pomagać pchać tą pracę. Czyli sprowadza się do tego, że jakoś tam traci pieniądze. No i tam zaczęto, wiesz, myśleć, jak to zrobić, jak to ten, no i zaczęli, i wymyślili, na tej stacji, po tylu latach działania, 25 latach działania, to była rewolucja, bo wymyślili, że będzie prezenter normalny w czasie dnia przynajmniej, jakiś tam określoną ilość, 6 godzin założony, on będzie DJ, normalnie będzie grał muzykę, playlista i tak dalej, czyli takie troszeczkę zbliżenie do niebezpieczne zbliżenie do standardów komercyjnego radia. Była rewolucja, mówię, dlatego, że połowy ludzi odeszło od razu z radia. Ja nie odszedłem dlatego, że się wyprowadzałem, ale bym też musiał się zastanowić, bo to było przewrócenie całej idei, całego pomysłu, żeby mieć swoje radio. Tam chodzili ludzie i mówili, to jest my radio, to jest free radio. Free Radio of Utah. Wiesz, tak sobie chodzili wszyscy nam moi tego i ja też, zresztą dumni z tego, że to nasze radio, my to robimy, co chcemy. Mhm. A tu nagle nie, tu jakaś komercja się wciska tego, także zrobili rewolucję, no to idzie w dalszym ciągu, znaczy to idzie tylko 6 godzin dziennie, taki blok typowo komercyjny, znaczy nie bez reklam, bez niczego, no bo to jest cały czas format tej stacji jest taki sam. Ale już taki zwyczaje wkroczyły takie komercyjne trochę. No a pozostałą część czasu, to znaczy cały wieczór i później noc, szło normalnie tak jak przed tym, a to jest też dosyć ciekawe, jak to idzie, bo jest prezenterów, tam nas było, nie wiem o ile, ale nawet nie wiem dokładnie jaka jest liczba, ale na pewno blisko 100 osób, wolontariuszy, który każdy z nich miał program jakiś tam. W ciągu tygodnia to jest kupę czasu. Każdy miał dwugodzinny program. Dwugodzinny.
Znaczy mówisz wolontariusze, oni to robili za darmo?
Tak. Dwugodzinny program w tygodniu. To było oczywiście w formacie tygodniowym, tak? To załóżmy, jak ja miałem program bluesowy w poniedziałek wieczorem 2 godziny, to ja go miałem następny poniedziałek, następny. Ale zaraz po mnie przychodził człowiek, grał industrial music. Ja musiałem wracać samochodem na tej muzyce do domu, czasami w życiu nie słyszałem tej muzyki na uszy. A potem przychodzi jakaś panienka, gra punk, a potem rano przychodzi człowiek, grał country music. I myślałem, każdy z prezenterów miał swój blog, swoją muzykę. I tam była niezwykle popularna stacja, dlatego że w mieście wiadomo było, że tam są różne gatunki muzyki. Wszystkie gatunki muzyki. To było kupę czasu. No, podziel sobie tydzień na dwie czy 2,5-godzinne odcinki. No, to jest kupa audycji. Począwszy od właśnie takich skrajnych rzeczy, jak jakieś speed metal, skończywszy na country, na folku, na bluesie i tak dalej. Wszystkie gatunki muzyki były reprezentowane. I chodzili ludzie i mówili, o, to jest jedyna stacja, gdzie ja mogę posłuchać sobie reggae, ja całe życie reggae. A w sobotę przychodzi Robert i gra reggae o 4:00. On to wiedział na pamięć, to była religia, że o 4:00 po południu przychodzi Robert i gra 2 godziny reggae. To było jedyne miejsce w całej Ameryce, w eterze mówię, gdzie ten chłop mógł usłyszeć sobie reggae. Tak samo u mnie było. Myśmy mieli 2 audycje bluesowe. Mój przyjaciel miał przede mną 2 godziny, ja miałem za nim. Także mieliśmy taki blok 4 godziny blues. No to przecież myśmy był taki okres, że myśmy chodzili po mieście o charakterze jakiegoś guru w ogóle. Jakiś, ludzie nas spotykali, całowali po rękach po mieście. Radiowcu, nie telewizję. Tylko dlatego, że Jezus mówi, słuchaj, przecież ja słucham całe życie, brakuje mi takich płyt, nie mam takich płyt. Mówię, to jest jedyne miejsce, gdzie ja mogę posłuchać bluesa. Przecież w życiu, na żadnej stacji, na żadnej fali, w żadnym mieście nie ma, i tak dalej, i tak dalej. Także to było bardzo takie, no, w stronę słuchacza, byśmy wychodzili z takim, tam rzeczywiście dzwonili, pisali, różne były takie postulaty, co do tego się stale się robić, to co to ludzie chcą i wszyscy byli zadowoleni, myśmy byli zadowoleni, a nie byli zadowoleni. Now I'm going home, I'm going where I wanna be. And I'm not alone, I'm taking my whole life with me. There, up in the sky, where I belong. Take me where I need to be. I fear the cold, fear the cold. Warm me up and keep me in. There, up in the sky, where I belong, where I belong. I go down the road, go up a mountain, hill and stone. I look up on you.
Jak to się odbywało? Bo mówisz, że wolontariusze, czyli ludzie, którzy właściwie musieli mieć jakąś pracę, musieli oprócz tego czymś się zajmować, prawda? Jeśli raz w tygodniu przez 2 godziny mieli audycję, tak?
No to jeden nie jest dużo czasu.
To nie jest, oczywiście.
To jest swój prywatny czas.
No ale jest to do zrobienia, wykrojenie takiego
czasu.
Mogłeś iść
do kina wtedy, wiesz, i obejrzeć film, co jeszcze nie widziałeś, ale ludzie kochali to radio, ludzie po prostu robili to z pasji, jak słowo daje. To była pasja ludzi, którzy tam byli, tam było kilkadziesiąt osób. To była pasja. Myśmy wierzyli w to radio, myśmy sobie chcieli to radio mieć, myśmy chcieli go robić. Przy okazji robiło się rozmaite koncerty, posyłane przez radio i sprowadzało się zespoły i w ogóle brało się udział w festiwalach jakichś kulturalnych w mieście i tak dalej, i tak dalej. Też to radio było widoczne w mieście, nie tylko słyszalne, ale widoczne. Takie no, bardzo przyjazne, people friendly, jak to mówią. I to pracowało bardzo dobrze. Ja też, jakby mi ktoś powiedział przed tym, że coś takiego, że ludzie przychodzą i za darmo tak o, sobie robią audycję w radiu, to się zastanawiam, że coś tutaj, coś mi to nie tak. A to było, i ci ludzie, nie dość, że myśmy wszyscy przychodzili tam, wiesz, robić to, no po prostu zawodowo, no, prawda, to jeszcze tam nie było mowy o żadnej obsuwie, czy żadnej, że ktoś się spóźnił, czy ktoś nie przyszedł, bo wiesz, ja kończę audycję i jest godzina pierwsza, powiedzmy, czy dwunasta w nocy i powinien przyjść ten człowiek i puszczać. No, załóżmy, bo wiesz, tak sobie różni ludzie kiedyś dywagowali ze mną na ten temat. To mi się nie chce, to ja nie przyjdę. Wiesz. Nie ma. Nie zdarzyło mi się, ja tam pracowałem 15 lat. Ja nie, może mi się dwa razy zdarzyło, że mój ten, który przychodził po mnie, ten następca z tą właśnie zwariowaną muzyką, że się dwa razy spóźnił. To dzwonił już 10 minut wcześniej, że coś mu się stało, że coś tam ten, że on jedzie, ale będzie spóźniony. I żebym ja wziął z półki jakąś jego muzykę, ja mówię, ja się nie znam na tym, dobra, wiesz tam na moja półka, ja mówię, wiem, bierz trzecią płytę, puść, niech idzie, ja zaraz jestem. I to było, to nie było, że ktoś nie ma czasu, czy że może, następnym razem przyjdę, nie, to było w ogóle jakiś taki, nie wiem, czy to wszędzie ludzie potrafiliby się zjednoczyć w takiej akcji, czy to jest tylko jakiś taki amerykanizm, czy coś. W każdym razie mnie się wydaje, że to polegało po prostu na tym, że wszystkim się to podobało. No.
Why we gonna live? Oh, I know. Oh, I'm gonna build us a house up there. Oh, I'm going down a mountain top day. Oh, I'm gonna build us a house up there.
Jak tak się głębiej zastanowić, to tak całkiem za darmo nie było, bo jak był festiwal bluesowy w mieście, na którym grali same giganty, bo tam był duży festiwal w mieście, który miasto finansowało, myśmy tam im pomagali organizować, robić to czy tamto, ale tak czy inaczej robiło to miasto i to był miejski festiwal, bilety po $40 na jeden dzień, na dzień, 3 dni albo 4 festiwal. Jak ja miał zapłacić 120 czy 130 za jeden bilet plus małżonka drugi, to już jest $300, to już jest parę groszy. A tak myśmy wchodzili, bo my jesteśmy radio. Krótko, no co tu dużo, nie ma co ukrywać. Także tego typu rzeczy, płyt na przykład mnóstwo, wytwórnie przysyłają płyty. I to nie przysyłają jednej, przysyłają 3 kopie. No to szefowa mówi, jedna płyta na półkę, a druga rób ta co chce tak. To mieliśmy, także ja mam ponad 1500 płyt do samych CD, nie mam co winyla. Ponieważ to w ten sposób, tak, że to się mówi za darmo, ale tak naprawdę to zawsze tam było jakieś z tego. Ale idea była taka, że wszyscy pracują za darmo, wolontariusze, wszyscy zadowoleni, zawsze. Trochę to brzmi jak z poprzedniej epoki, ale z pieśnią na ustach wszyscy się do pracy. Jak na czyn. Tak to pracowało.
once I've been to the mountaintop. No, jak się można było? Ja się dostałem w ten sposób, że właściwie to chyba raczej tak mniej więcej każdy jakoś. No najpierw słuchałem oczywiście długo, no bo gdzieś tam ktoś mi powiedział, słuchaj, ty tam słuchasz tych bluesów, wiesz, to jest taka stacja, puszcza bluesy. Ja niemożliwe. No możliwe. No to ja słucham. No to zacząłem słuchać. Słuchałem rzeczywiście, no religijnie, bo to było takie ten, tam dwóch ludzi robiło to. No to potem, a to to za radio, mnie zainteresowało, dlaczego oni tak, co są im puszczają te bluesy, a co, no, nikt nie puszcza, ani puszczają, co to jest, nie? A tam jeszcze puszczali folk, ja słuchałem dużo folkowej muzyki swojego czasu, a to ten, a potem się okazało, że puszcza jeden człowiek elektroniczną muzykę, też się zainteresowałem, lata temu słuchałem Tangerine Dream i tej historii, mówię, o kurczę, trzeba posłuchać. A on mi dwie godziny wywala elektroniczną, więc zacząłem to słuchać, potem zacząłem chodzić koło tego. Spotykał, gdzieś robią jakąś akcję w mieście czy coś, no to ja przyszedłem, cześć, tego. No to poznałem parę osób, wiesz, to tak, wiesz, no potem któregoś dnia ten właśnie jeden z prowadzących mówi, że musi zrezygnować, bo coś tam mu się stało w rodzinie, czy wyjeżdżać, nie pamiętam, co to było. Ja mówię, no wiesz, Truman, to tak żartem, mówię, to ja biorę po tobie tę audycję, a coś ty, a ty masz jakieś, to ja mówię, nie mam. No czekaj, mówi, to co zrobimy? Mówi, zebranie będzie tam za 3 tygodnie zarządu, mówi, przyjdź na zebranie, przyjdź ze mną, a powiem, że to jest człowiek, który jest zainteresowany. No i przyszedłem, popatrzyli tego, pogadaliśmy, no i pani mówi, dobrze, no, musi mieć licencję.
Trzeba mieć licencję radiowca.
Tak? Jak idziesz on air, idziesz na antenę, musi mieć licencję.
Kartę mikrofonową, coś takiego.
Tak, tak. Takie FCC to jest to biuro federalne, które zarządza komunikacją powietrzną w ogóle. Radio, telewizja, wszystkie telefony komórkowe i tak dalej. Federal Communication Council. I musisz u nich zrobić egzamin. Przepraszam cię.
Nie szkodzi.
I think it's funny that you don't know anything about when he was with me. I think it's funny that you don't know anything about when he was with me. I bet he never mentioned much about.
Jak trafiłeś?
A, no właśnie. I wiesz, i no po prostu zacząłem chodzić koło tego. I wtedy było, bo poszedłem na to zebranie, a ona mówi, dobra, to słuchaj, wiesz, no musisz zrobić egzamin. Ja tam jeszcze mam dwie koleżanki, dwie panie, które też były zainteresowane. No to zabierzemy was tu do kół. Poczekajcie jeszcze ze dwóch, jak się zgłosi. To zrobimy, zaprosimy kogoś z FCC, żeby przyjechał. To zrobimy egzamin. No i rzeczywiście tam zebrało się 5 czy 6 takich chętnych i przyjechał pan ze wszystkich garniturach i egzamin, to znaczy tam przede wszystkim egzamin ze sprzętu. No bo sprzęt to niestety zawodowy, konsolety radiowe, cały board radiowy normalny jest. Dwa CD, wiesz, odtwarzacze, dwa gramofony, dwa magnetofony, to wszystko pospinane, pospięte, paczki z sygnałem federalnym w razie ataku powietrznego, wiesz, te wskiatki, wiesz, te sygnały alarmowe, które trzeba obsługiwać raz na tydzień, raz na tydzień. Ja myślałem, cała historia obsługa radia, sprzętu i tego wszystkiego, jestem najpierw sam sobie. Chodzili, przyglądali się, jak to wszystko działa i starali się robić notatki, żeby ten, no to taki egzamin praktyczny z tego, no i potem taki teoretyczny, no to już właściwie żaden, no bo tam się pytali, wiesz, czy taki trochę background, wiesz, taki, co robiłeś, czy pracowałeś, czy powiem, jakby się przyjmował do firmy, właściwie egzamin, a jakiś taki tylko, taka rozmowa. Życiu o tobie i tyle. Nie? To głównie, że bycie tam praktycznym zajęciem. To znaczy, że wiesz, jak to się robi, jak to obsługiwać. Im bardziej chodziło o to, jak się obsługuje wszystkie sygnały federalne, to w Stanach jest to dosyć rozpowszechnione, że stacja musi nadawać dwa rodzaje alarmowych sygnałów, żeby się ludzie uczyli, rozpoznawali sygnał. Jakaś afera jest, obojętnie jaka, to jest taki konkretny sygnał, gdzie i to tak jak na filmach czasami widzimy. This is not an alarm. This is just a test. To znaczy takie testowe sygnały, wiesz, ale to myśmy nie mogli tego wypuścić sami. To przychodził sygnał z Waszyngtonu na tych ich tam jakichś łączach. Światło zaczynało się palić. Ty mówisz o Hendrixie, a tu nagle przychodzi sygnał, że musisz puścić, wiesz, o bombach atomowych. Ten. I to wszystko trzeba było zrobić. To się tam robi, pisze, wpisuje. No, w jednym sensie cały proceder tego całego działania, więc oni chcieli, żeby to po prostu dobrze obsługiwać, żeby nie narobić jakiejś popeliny, bo w końcu oni sobie zdawali sprawę, że są ludzie, no, wolontariusze i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, przyjdzie jakaś panienka, dziecko w domu płacze, tu jej się coś włączy, to nie. Także to musiało mieć ręce i nogi. No, taki egzamin, wiesz, się zdało. No, dostałeś kartę radiową, radiowca. Proszę bardzo. Tam minął chyba miesiąc czasu. Ja wszedłem na antenę, bo człowiek rzeczywiście zawinął się i nie było go i trzeba było robić. No.
I ile czasu?
15 lat.
15 lat.
Nie wiem kiedy. Naprawdę nie wiem kiedy. Słowo daję. Nie wiem kiedy to tak się chodziło i ci wszyscy znajomi i koledzy i to. Ty chodziłeś tak i tak niby no to radio, ale jak było 10 lat i przyszedł mój przyjaciel właśnie Truman przed szampanem i mówi, to co otwieramy? Ja, co otwieramy? Co się stało? On mówi, no 10 lat ci stuknęło. Ja mówię, chyba żartuję. I zacząłem liczyć. Mówię, coś się pomylił. Niemożliwe. Zacząłem sobie liczyć. Okazało się, rzeczywiście. No, dobra sprawa. Poznałem mnóstwo muzyków bluesowych. Robiliśmy wywiady z nimi. Zapraszaliśmy do studia. Na żywca grali. Na antenę, jak mówię, robiliśmy dużo różnych imprez bluesowych w mieście, no bardzo fajne.
No to musiało ci bardzo brakować przez ostatnie półtora roku pracy chyba w radiu, co? Czy coś robiłeś?
No, wiesz, jak mówiliśmy już chyba ze dwa razy, to w końcu nie była praca, wiesz, radiowca, to jeszcze przychodzi codziennie na 8 i codziennie wali swój segment tam 2 czy 3 godziny, to było tylko raz w tygodniu, ale to tak się tak zapadło jakoś świadomość i w człowieka, że całe życie, znaczy no trudno, bo to było w poniedziałek, no to akurat, wie. Ale często bywało, że trzeba było planować różne rzeczy w rodzinie dookoła tego, bo pewnie, że jak ja nie mogłem, jak się coś stało, jak miałem 42 stopnie gorączki, to nie poszedłem, tylko dzwoniłem do któregoś i prosiłem o zastępstwo. Mówię, słuchaj, pójdź, bo ja nie dojadę. Więc wiesz, więc wtedy kolega jechał i prowadził za mnie, prawda? Ale tak, to zawsze musieliśmy być. Święto, nieraz Wigilia, wypadła w poniedziałek, radio. Ale to, wiesz, to było okej. Okay. Wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Ta rodzina i znajomi bardzo popierali niejako to wszystko. I to fajnie szło. Także no, rzeczywiście ostatnio to nic nie robiłem takiego radiowego za bardzo. No, zrobiliśmy tutaj kilka takich audycji ze Sławkiem Wyszholskim w radiu dla ciebie. Też bluesowych audycji takich. No ale to tak na zasadzie tak od czasu do czasu. Także tutaj teraz w tym Radiu Wnet, no tu się otworzyła duża, duża możliwość, bardzo fajnie.
No właśnie, będzie. Siedzimy w studiu, które no, powstało miesiąc temu.
No znaczy, coś tak. No,
miesiąc temu tak, zaczęło nadawać na falach Radia Warszawa. Mhm. I to właściwie taki przełomowy dosyć moment dla tego radia. Chociaż tutaj, no naprawdę, jak ja obserwuję, co się tutaj dzieje, to wszystko jest takie przełomowe. Co chwilę coś przełomowego jest.
Mi to przypomina trochę to radio, co myśmy tam mieli, jak sobie wydaje. Atmosfera jest taka sama przede wszystkim, wiesz, praca ludzi, jak ze sobą pracują, jak gadają, jak to wszystko idzie. Sposób, w jaki to idzie, sam proces tworzenia jest praktycznie identyczny taki, no, troszeczkę taki duży margines improwizacji, a gigantyczny margines spontaniczności takiej, pomimo, że to wszystko jest planowane i wszystko wiedzą, kto kiedy przyjdzie, o której godzinie, ale to wszystko ma taki element, element takiego lekkiego luzu i takiej lekkiej improwizacji, co mnie się strasznie podoba, bo to jest dokładnie to, co tam się odbywało przez 15 lat, pomimo, że ja wiedziałem, że przychodzę na 22 i tam kończę o 12, ale mimo to tam zawsze różne historie były, a to trzeba było kogoś też zastąpić właśnie, jak ktoś nie mógł, a to coś, także różne takie, no, elastycznym trzeba było być po prostu. Także tutaj to przypomina trochę, przynajmniej charakter pracy jest podobny. It used to be I could call you mine alone, but now I say you're gonna be left on your own. You must have someone new to make me go through black night. Oh, it used to be when I see your face you would smile, and so happily you would run to me just like a child. But your love for me already left, and soon you'll be by yourself like night. Za godzinkę masz audycję, tak? Tutaj w Radiu Wnet? Tak, o dziewiątej rusza audycja. Mam teraz tą audycję każdą środę o 9:00. Audycję bluesową.
Czyli można słuchać tylko w internecie? Czy
no na razie tylko w internecie. Internet właściwie, no oprócz tych 2 godzin rano, od 7:00 do 9:00, kiedy jesteśmy na antenie gościnnej właściwie Radia Warszawa, to internet obsługuje wszystko. To znaczy teraz, to tak jak mówiłeś, to jest nowiutkie. To także nie ma tyle tych audycji, jak myśmy mieli cały tydzień zapakowane, a tam nie było ani jednej dział. Gdzieś była tam między 3:00 a 5:00 rano chyba taki, że tam wciskali guzik i szła muzyka.
Sama, tak.
Ale to było tylko rzeczywiście już taki już rzeczywiście godzina, wee hours, jak to mówię. A tak, to każdy zawsze miał gdzieś tam swoją edycję, nawet o 2:00 czy 3:00 w nocy. Od 2:00 do 3:00 była chyba ostatnia. I potem od 5:00 rano już idzie znowu żywe radio. Także tego jeszcze tu nie ma i internet obsługuje wszystko. Znaczy jest bardzo fajna muzyka, idzie cały czas, można sobie słuchać, ale coraz więcej, już jest kilka fajnych audycji już w tej chwili.
No wiesz, ja tak obserwuję, że coraz więcej tych audycji i jak gdyby zapału takiego radiowego przenosi się do internetu. I to głównie z powodu tego, że jest strasznie ciężko załatwić koncesję.
Bardzo.
Jest to, bariery są nie do przejścia. Ja jak próbowałem się o tym dowiedzieć, jak to się organizuje, to najbardziej zniechęciła mnie taka rzecz, że najpierw trzeba zorganizować studio, zorganizować wszystko. Potem dopiero przyjeżdża komisja, która stwierdza, czy to się nadaje, czy nie. A dopiero potem czeka się 2, 5 albo 10 lat na częstotliwość, która jest, ale urząd mówi, że nie ma.
Tak, oczywiście, nie, no to są straszne rzeczy. Nie dość, że to jest w formie finansowej, to jest obciążenie nie z tej ziemi, to jeszcze dodatkowo są właśnie takie organizacyjne historie. Co wcale nie jest łatwe w Stanach, bo ten właśnie słynny urząd FCC, który też przyznaje częstotliwość i tak dalej, to też nie rozdaje na lewo i na prawo. I też są problemy, ale tam te problemy są jakieś inaczej. To jakoś inaczej idzie. Tutaj to jest dużo ciężej. Tak jak zresztą wiele innych rzeczy jest tu ciężej załatwić. Znaczy, to można wszystko załatwić, ale jest niezwykle ciężko. Także w tej chwili na całym świecie właściwie trend jest taki, że radio internetowe, no przecież to jest tak popularne w tej chwili, jest mnóstwo różnych fajnych radiów, to się chyba tak nie mówi, radiów.
Mówi się, mówi.
Internetowych. Także no my tutaj żeśmy sobie rozmawiali wielokrotnie, że no to niby, no pewnie, żebyśmy chcieli antenę, ale jesteśmy w internecie i to jest bardzo dobrze. Mhm. I to jest bardzo dobrze. Także w tej chwili nie ma jakiegoś ciśnienia, jakiejś takiej strasznej presji, żeby już za dwa lata. Nie, jakby przyjdzie czas, to będzie i będą wszyscy zadowoleni.
No ale wiesz, ale też odbiorniki teraz radiowe powstają do radia internetowego.
To oczywiście.
Już jest kilkanaście.
Ten system MX, który działa w Stanach, to jest tak popularny, że w samochodach montują.
To Sirius, tak? Syriusza?
Tak.
No tak, to jest satelitarne radio, to troszkę inaczej.
Aha, no może faktycznie, ty masz rację.
U nas jeszcze tego nie ma, bo nie ma satelity, który by latał nad nami tutaj i nam nadawał ten sygnał.
Tak.
Ale
ty
powstają...
Ty mówisz o tych transmiterach internetu?
Wi-Fi.
A, tak.
Radio Wi-Fi, które odbiera po prostu sygnał. No i większość ludzi gdzieś tam ma, jest w jakimś zasięgu swojego Wi-Fi.
To znaczy... Ja nie wiem, jak to jest tutaj w tej chwili.
Tu jest Wi-Fi, jak najbardziej. Tutaj można było takie radio postawić i odbierać. Internetowe radio, które wybierzesz sobie, nie? Nie wiem, jak to jest jeszcze z naszym radiem tutaj w net, czy to jest możliwe.
Too tired to wait, had a chill this morning, too tired to shake. Got a good poker hand, too tired to win. Can hear my baby calling, too tired to let her in. I'm tired, I declare, I'm tired. Well, don't shake me, you might break me. I'm too tired for anything. Too tired to walk, too tired to run. Hear my baby calling, too tired to come. I'm tired. Yeah. I'm tired. Too tired for anything. If my house would catch a fire, I would run, jump all about.
Słuchaj, opowiedz mi, jaką muzykę grasz? Przecież 15 lat grasz muzykę bluesową, to jak ty wybierasz tą muzykę? Przecież tego jest cała masa, prawda? W tej chwili to właściwie trudno chyba nadążyć za nowymi płytami. Właściwie jest to niemożliwe.
Nie, myślę, że nie jest tak źle. No, nie jest tak źle. Jednak blues, wiesz, to nie jest chyba aż tak szeroko. To znaczy pewnie, że wydaje się mnóstwo płyt. Ale tych płyt, które są rzeczywiście ważne, powiedzmy, czy które coś niosą, to nie jest aż tak dużo. To można ogarnąć. Wiesz, ja muzykę, w ogóle bluesów słucham od 70-tych lat, że praktycznie w tym siedzę, wszystko mniej więcej ogarniam tak jakoś, co tam się dzieje z ludźmi, z muzykami, z zespołami, z płytami. Ja mam bardzo dużo płyt swoich, plus w radio, tak jak mówiłem wcześniej, radio ma to do siebie, że wszystkie nowości przychodzą na tych płyt. I to tak jest, tak jakoś to się składa, że przychodzą te ważniejsze rzeczy do radio. A te wszystkie takie rozmaite, inne, to raczej nie. I ja kiedyś spróbowałem dojść do takich płyt, które nie dochodzą do radia, nie są wysyłane przez wytwórnie, no to żeśmy doszli do nich tam troszeczkę dookoła i wyjęliśmy kilkadziesiąt takich płyt z różnych źródeł. To ci powiem, że to niekoniecznie jest jakaś sensacja. Pewnie, że zdarzają się rzeczy, gdzie chłopaki fajnie grają i wszystko jest ten, ale jeśli płyta się nie wywinduje i sama gdzieś tam nie przepchnie, szczególnie w takich hermetycznych rzeczach jak blues, bo w popie czy w rocku to jest inaczej, tam działają zupełnie inne mechanizmy. Wiesz, to w ogóle inaczej pracuje, ale blues czy nawet jazz, chociaż jazz jest dużo szerszą działką przecież, ale blues to się da ogarnąć. Jest kilka festiwali, jest wytwórni w Ameryce, jest w tej chwili, no to żebym nie skłamał, to do 10 takich ważniejszych, nawet nie wiem, czy bym 10 naliczył, ważnych wytwórni bluesowych. Ja myślę, żebym nie naliczył, bo kilka się zamknęło w przeciągu ostatnich lat. Także jest kilka takich żelaznych wytwórni, Delmark, Alligator, Ruff. Są takie wytwórnie, które, wiesz, jak tam płyta wychodzi, to nawet jak nie znasz człowieka, to wiesz, że to jest warte i to trzeba zaraz sprawdzić. Także wiesz, no, ja od nie wiem ilu lat prenumeruję Blues Review, to jest właściwie taki najbardziej prestiżowy magazyn bluesowy, wychodzi w Stanach. Muszę ci powiedzieć, że w Polsce jest magazyn, który nazywa się Twój Blues. Na Śląsku wychodzi naturalnie. Przecież w Polsce zagłębie bluesowe na Śląsku. Andrzej Matysik to robi. No to jak ja pierwszy numer zobaczyłem, to nie wierzyłem. Myślałem, że to jest jakaś pokazówka, że to jest jakiś taki egzemplarz pokazowy, okazowy, nie wiem jak to nazwać. No po prostu fenomenalny. Fenomenalny magazyn bluesowy. Oni tam, cała rodzina prowadzi tam. On z żoną, dwie córki, wszyscy zaangażowani potąd. Robią to niezwykle profesjonalnie. Tam są bardzo dobre informacje. Na czasie. No w ogóle po prostu no konkurencja do Blues Review, jak ja to mówię. Także tamte to też warto czytać, bo tam są bardzo fajne rzeczy, szczególnie dla ludzi, którzy nie operują językiem, no to jest kapitalny magazyn. I tak samo, podobnie jak w Blues Review, na końcu jest 3 czy 4 strony, są recenzje płyt najnowszych. Czyli te, które się ukazały tam w ostatnim kwartale. Tak ci powiem, że tam więcej niż 20 płyt nie ma. Takich, które warto zwrócić na nie uwagę. A reszta, no to chłopaki się starają, grają, ja całym szacunkiem, ale no oni gdzieś tam przepadają. Także tego. Zresztą to w każdym dziale jest to samo, prawda? Ja nie dalej, jak w zeszłym miesiącu słyszałem, w jakiejś knajpie chłopaki grali, 4 chłopców grali w Warszawie takie bluesy, że ja dawno nie słyszałem takiego bluesa. Ja w ogóle nikogo nie słyszał w życiu, nie wiadomo, czy usłyszy.
No teraz coraz trudniej się tym młodym przebić.
Rewelacyjna kapela bluesowa gra w knajpie normalnie, wiesz, tak jak trzeba. Przepiękny w ogóle stylowo grali, no to no, w ogóle super. Także takich jest na pewno.
No jest, tysiące, jest.
Ale to nie dociera.
Wiesz, i są teraz nowe kanały dotarcia właśnie. Chciałem cię spytać o muzykę Podsyf, ale z tego co widzę, to raczej nie masz z nią wiele do czynienia.
Wiele nie.
Bo ja akurat tutaj, no, słuchaczy w trakcie naszej rozmowy częstuję muzyką Podsyf wyłącznie, bo jest to muzyka, którą mogę grać, tylko ta, mogę ją grać. Znaczy ja mógłbym grać inną muzykę, ale musiałbym wtedy płacić kupę kasy.
I tak dalej.
To mnie na to nie stać, ani moich słuchaczy na to nie stać, żeby za to płacić. Ale ta muzyka Podsyf ma swoje kanały i ona, muzyka Podsyf, czyli taka, gdzie autorzy zgadzają się na to, żeby grać to za darmo. Tak w dużym skrócie. Jest coraz więcej takich portali, na których muzyk po prostu wrzuca taką muzykę, zgadzając się na to, żeby ona była grana za darmo. I ja nie wiem, czy ten ciężar też powoli nie przenosi się właśnie tutaj, jeśli chodzi o młodych artystów właśnie, tych, którzy no, idą powiedzmy do wytwórni, a oni powiedzą, słuchajcie, przychodzi tutaj stół takich, dziękujemy, no sorry. My musimy zarabiać pieniądze, musimy zarobić, a na was, no to no, jesteście super, okej, okay, ale nie zarobimy na was, prawda, bo trzeba was wypromować, bo to są duże koszty. Natomiast, no i na MySpace przecież cała masa muzyków prezentuje swoje nagrania.
Pewnie MySpace jest otwarty. Na takim, wiesz, na YouTubie można znaleźć bardzo ciekawe rzeczy nieraz też. Także, wiesz, Ja zawsze miałem oparcie w płytach przede wszystkim i czasami trzeba było korzystać z internetu, z jakichś nagrań, właśnie jak na przykład, no jakieś, coś się ukazało, wiesz, jakaś już po prostu rewelacja i ta wytwórnia nie przysyła tego, co się dzieje, no trzeba ludziom to puścić, bo to już, no to żeśmy oczywiście sięgali na internety, za przynajmniej prymkę, wiesz, czy czwarte utworu, czy coś, czy jak się nie udało, tak. I tak, ale raczej się zawsze opierałem na płytach i mało tego, że na CD to na winylach. Bardzo dużo graliśmy winyli. Ja mam całą kolekcję starych winyli.
No tu jest piękny sklep, Hey Joe. Nie wiem, czy już dotarłeś do niego.
Dotarłem do niego, tam wyjąłem parę rzeczy. Nawet wyjąłem fajną polską płytę, której nie miałem. Nazywała się Bierz Ocień Bluesa. Tak jak ta słynna audycja w Polsce kiedyś. I ta fajna składanka jest takich polskich.
Chojnackiego, tak?
Tak.
Audycja.
Tak. Bardzo fajna płytka, z dużo takich różnych ciekawych rzeczy. Tam wyjąłem bardzo fajnych niebiesko-czarnych. Proszę ciebie, w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego jest. Kilka, no, jakieś 10 lat temu Kosela z czerwonych gitar, on teraz ma studio i to wszystko. Wziął jakieś taśmy niebiesko-czarne, radiowe, które nigdy nie weszły na żadną płytę, radiowe nagrania. I wydał na płycie. No, nie ma co się dziwić, że to nigdy nie wyszło na płycie, bo tam jest wyłącznie Hendrix, Zeppelin, Otis Redding, Aretha Franklin, tak po kolei. Grają zachodnie rzeczy wtedy, które były ważne i na topie. No po prostu rewelacyjne. Troszkę popaprał tam z produkcją, jakieś echo dołożył do tej płyty, takie to denerwujące. Nikt nie wie dlaczego. Ale bardzo ciekawy materiał jest. Także tak, ten sklep odnalazłem. Bardzo fajne rzeczy tam są.
Nothing personal, think I'm in love with you. Needless to say, I hope that you feel it too. Hope you don't mind that I care. I might look familiar. You wonder if we'd ever met before. Now that I found you, I don't wanna miss you no more. Nothing personal, think I'm with you. Needless to say, I hope that you feel it too. Hope you don't mind that I care. I just love playing your shadow instead of your guide. I could forever be around you, next to you, by your side. Nothing personal, think I'm in love with you. Needless to say, I hope that you feel it too. Hope you don't mind that I care. I was making sure you haven't noticed me while I touched what the object of obsession used to be. Do you get a feeling?
Tak, są działy, wiesz, gdzie można kupić sukienkę i spodnie, ale jest też cała ściana płyt. Ludzie przynoszą płyty, więc żal im wrzucić do śmietnika, to przynoszą do zagonu, dostają za 50 centów. Pani wystawi tę płytę za 2 dolary, jest zadowolony. Mnóstwo płyt, mnóstwo. Takich 60 lat, 70. Także tam było, to było dobre, to było dobre źródło. Czasami ludzie oddawali właśnie, szczególnie jacy starsi, to ja już tego nie będę słuchał, proszę bardzo. W ten sposób stanę cały komplet Zeppelina. Pierwsze wydanie, praktycznie nowka. Chłop mówi, wie pan, ja tego słuchałem kiedyś, a teraz to ja country music słucham. Ja mówię, dobra, no i co, no to jak pan chce, no to weźmy. Ja mówię, przecież to tak, nie wiem, tylko rzucało szkole. Wszystkie 9 płyt Zeppelina w perfekcyjnym stanie, powiedzmy nowe. Był pierwszy projekt. Także no takie są historie. Także ja wiesz, bardzo dużo korzystam z takich starych, bo ja tam wszystkie znam, tym, co tutaj jest, no sobie katalog sobie założyłem, ale ten katalog, my się pogubiłem tylko z tym katalogiem, nawet wyciągnę na oko. Tak mi się dobrze robi. I puszczam, wiesz, zwykle różne rzeczy staram się puszczać, to znaczy i stare jakieś historie, nawet z Delty, z 40 lat, z 50. Jak i najnowsze rzeczy. Tak samo, wiesz, z Europy, w Anglii, no to cały wysyp był tego wszystkiego w 70 latach i brytyjski blues nadal się dobrze czuje. Dużo tego grałem w Polsce świetnie. Śląsk, PPHM na Śląsk pół roku temu. cały szok, pełen szoku, pełen szok, bo sygrałem wszędzie, na każdą rolę. Tak, grałem wysoko.
To audycja już także, niedługo.
Wiesz, puszczam różne rzeczy i tak jakoś wyciągam i z jednej półki, z drugiej, no. Mhm. Jakoś tak, żeby to zróżnicować i tego. Dzisiaj mnie namówili, żebym właśnie przedstawił i omówił różnicę pomiędzy stylami, no bo stylów bluesowych jest tam parę, a to Chicago, a to Texas, mhm. a to British i tak dalej, i tak dalej. No to będziemy sobie grali różne takie, a to z Teksasu, a to z Kalifornii, a to z Chicago. Także już jest od razu automatycznie zróżnicowanie, jakaś tam taka, wiesz, jakaś sprężyna do audycji. Mhm.
Czyli co, na razie tutaj planujesz coś więcej? Gdzieś indziej, w jakiejś radiostacji jeszcze?
Wiesz, to na razie nie, no. Widzisz, u nas to w ogóle jest takie troszeczkę dziwne to wszystko. Na przykład, w Trójce nie przyjmują w ogóle CV. Nie ma takiego działu, nie ma działu kadr. Mhm. Przykład, pierwszy z brzegu. To nie ma działu kadr. To nie przyjmują CV. Jak chcesz do pracy się zgłosić, napisz sobie eleganckie CV, prawda? No i pójdź na myśliwiec. No nie ma takiego działu. Wysyłają do radia na przykład. Tam, wiesz, to nie pamiętam.
Malczewskiego.
W radiu też, panią, dział. Nie, to my nie mamy takiego działu, wiesz. Ja w ogóle troszeczkę zadziwiony. Myślę sobie, okej, okay, no to więc jak? My tu działamy właściwie, już dalej pytań wolałem nie zadawać. Ale to tylko taki przykład, także wiesz, na razie tutaj, zobacz, bardzo jest tu fajnie, są kapitalni ludzie, wiesz, i ja wiążę duże nadzieje. Zobaczymy, jak będzie, zobaczymy, jak pójdzie.
No, życzę powodzenia w każdym razie i dzisiejszej audycji posłuchamy.
Dziękuję,
czyli
bardzo.
Co tydzień w środę o 21.
Co tydzień w środę o 21.
Radiownet.pl.
Radiownet.pl, dokładnie tak jest. Tam jest taka zakładka różowa z lewej strony.
Słuchaj.
Czasami tam coś nie wskakuje, trzeba drugi raz wcisnąć, ale generalnie wszystko świetnie.
No fajnie, to dobra, będziemy słuchać.
Fajnie. Zapraszam. They say if you build it, they say that he will come. They say if you build it, they say that he will come. But my bricks are almost gone.
to be true.
To już wszystko w dzisiejszym magazynie Pozytywne Zacisze. Jeśli macie ochotę, napiszcie do mnie borys@podcast.pl i zapraszam do słuchania mnie na żywo raz w tygodniu w czwartki od 9 do 12. Możecie znaleźć moją audycję na stronie www.radiownet.pl. Nie zarzekam się, że już nie będzie więcej audycji magazyn Pozytywne Zacisze. Zawsze jak znajdzie się jakiś ciekawy temat, którym będę chciał się z wami podzielić, to na pewno w tej audycji on będzie opublikowany. Z tym, że Zbyszek Jędrzejczyk razem z tą rozmową troszkę musieli poczekać, bo natłok takich codziennych spraw związanych z pracą i nie tylko, i z tą pasją, która właśnie się również w ten sposób realizuje, jak w tym podcaście, no, nie pozwalają na to, żeby robić to szybko. Magazyn Pozytywne Zacisze jest taką audycją wyjątkową, troszkę bardziej dopieszczoną i przygotowaną, dlatego staram się, żeby nie publikować jej, zanim nie uznam, że nadaje się już do publikacji. Także jeszcze raz gorąco zapraszam. Życzę wam miłych wakacji, bo to początek wakacji w tym roku, 2010. I mam nadzieję do usłyszenia na antenie Radia Wnet. Thank you.